Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Śnieg, mróz, słońce i początek roku w kalendarzu to czas kolędy. Już za chwilę we wszystkich podlaskich domach, dlatego o tradycji kolędowania porozmawiamy w bajkowych tropach, ale też zastanowimy się, czy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem w świątecznym czasie, czy nie. Zapraszamy do 13. Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Święta, oto krótkie przypomnienie, temat Boże Narodzenie. Kraj daleka, Palestyna, tam Betlejem od mieścina, a w niej mała stajeneczka, wół, osiołek i owieczka. Dzisiaj święta się obchodzi.
Pierwszy weekend stycznia, czas kolędowania. Kolędujemy odwiedzając się w domach, kolędujemy koncertowo. A dlaczego warto śpiewać kolędy?
Warto śpiewać kolędy, żeby łączyć ludzi i pobudzać radość Bożego Narodzenia.
Kolędy kojarzą się z domem i ciepłem.
Jak się śpiewa kolędy, nie czuje się strachu, smutku, tylko radość. Lepiej się czujemy.
Po prostu, jak ludzie śpiewają kolędy, to się mogą polubić.
Kiedyś kolędą nazywano pieśń noworoczną, ale współcześnie to jest rodzaj pieśni bożonarodzeniowej, no bo nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia. Początkowo wywodziła się z tradycji ludowej, a potem komponowali ją naprawdę wybitni kompozytorzy. Odmiana kolędy o wątkach takich zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych, ze względu na swój świecki charakter. A to, co najbardziej lubię w koncertach kolędowych, to, że nie tylko możemy ich słuchać, ale też sami możemy pośpiewać.
Lubię kolędy, bo są fajne. Jak jest Boże Narodzenie, to można je śpiewać. I są takie uczuciowe i jak się śpiewa kolędy, to jest miło, wesoło.
Kolędy kojarzą się z domem i ze spokojem, ze świątecznym czasem.
To jest tak naprawdę modlitwa do Boga i dlatego śpiewamy kolędy po to, żeby się modlić.
Schole oraz kameralne zespoły wokalne, dzieci, młodzieży.
Urszula Marciniak-Bagińska.
Tradycyjne kolędy, to one są bliskie naszemu sercu. Przełamują wszelkie nieporozumienia, bariery, które czasami w normalnym życiu przeszkadzają nam w komunikacji, a my chcemy budować porozumienie, radosne porozumienie poprzez śpiew Jezusowi, który rodzi się w tym czasie w naszych sercach. Kolędy tradycyjne, kolędy, które znamy z lat najmłodszych, by pozostały z nami jak najdłużej, z kolejnymi pokoleniami, czyli te, których uczyli nas nasi dziadkowie, babcie, przybierzeli do Betlejem, gdy śliczna panna, na Wostokie, lulajże Jezuniu, gore gwiazda, oj maluśki, maluśki, eta noc świataja.
Takie wspólne śpiewanie zbliża ludzi?
Oczywiście. Wiemy to z naszego doświadczenia, z doświadczenia świąt w Polsce, które zawsze kojarzą nam się z rodzinnym kolędowaniem i tu możemy poczuć się troszeczkę jak w rodzinie. Szkoła zbliża, wychowuje i my chcemy w ten sposób właśnie zbliżać ludzi.
Nie mają problemu z zapamiętaniem tego.
Katarzyna Aleksiejuk, dyrygentka chóru prawosławnego.
To też wpływa w dużym stopniu na to, że akurat tak są bliskie dla tych dzieci i tak lubią się uczyć.
Warto śpiewać kolędy?
Oczywiście, że warto. Są to pieśni, które wychwalają nowonarodzonego Jezusa Chrystusa przede wszystkim i w takim celu szczególnie je śpiewamy.
Lubię kolędy, bo są takie miłe, sympatyczne. Kolędy kojarzą się z takim bardzo miłym wspomnieniem, z domem i ze spokojem.
Śpiewamy razem, spotykamy się przy stole, żeby świętować ten czas.
I my się jeszcze kojarzą z czasem spędzonym z rodziną.
Kolęda niesie tylko dobre skojarzenia, dlatego szeroko otwieramy drzwi przed kolędnikami. Nie wiem, czy wiecie, ale kolędowanie ma bardzo długą tradycję, o czym przypomina Joanna Januszkiewicz z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Tradycja związana z polską kolędą nie jest związana tylko ze śpiewaniem kolęd podczas Wigilii, ale także z kolędami związane są obchody kolędnicze, czyli chodzenie po kolędzie. To chodzenie po kolędzie znane było w całej Polsce, we wszystkich regionach, szczególnie na wsi. Kolędnikami byli zarówno dorośli, dzieci, były to osoby często z ubogich rodzin, często studenci, uczniowie, którzy chcieli w ten sposób spróbować smakołyków, których nie mają w swoich domach. Kolędowano z gwiazdą. Najczęściej z gwiazdą kolędowali chłopcy w wieku od 6 do 13 lat. Oni podczas Adwentu tą gwiazdę sami wykonywali, dużo pracy w to wkładali, chodzili od domu do domu właśnie z gwiazdą, mówiąc wierszyki, śpiewając kolędy, robiąc takie krótkie przedstawienie, składali oczywiście życzenia noworoczne mieszkańcom, no i w ten sposób otrzymywali za swoje występy różne dary. Kolędowano również z szopką. Tę formę kolędowania najbardziej lubiły dzieci, szczególnie ze szkoły podstawowej. Były dwa rodzaje szopek. Jedne szopki miały figurki przytwierdzone do podstawy na stałe, zaś inne miały figurki ruchome, które służyły jako kukiełki. No i tacy kolędnicy zaproszeni do domu wnosili szopkę i jeżeli była ciężka, to stawiali ją na stole, a jeżeli była lekka, to trzymali ją w rękach, no i mówili wierszyki, odgrywali krótkie scenki, śpiewali kolędy i składali oczywiście te życzenia noworoczne, za które otrzymywali smakołyki. Ciekawą formą kolędowania było także kolędowanie ze zwierzętami. W naszych domach mogły się pojawić takie zwierzęta jak niedźwiedź, koń, no i oczywiście turoń. Turoń to najpopularniejsze rogate zwierzę, które wędrowało razem z kolędnikami. Prawdopodobnie przodkiem turonia był tur. To było straszne zwierzę, które miało ogromny czerwony jęzor, kłapiącą paszczę, zęby przypominające gwoździe, więc były bardzo ostre. I taki turoń wskakiwał do izby, straszył dzieci, straszył kobiety. Niektóre dzieci się oczywiście bały, w niektórych mieszkańcach wywoływał wielką radość, ale był to ciekawy taki element kolędowania. No i tacy kolędnicy z turoniem też oczywiście otrzymywali za swoje przedstawienia i żarty różne prezenty od mieszkańców, do których przychodzą. Znamy też jasełka. To jest forma przedstawień, które kiedyś wystawiano w kościołach. Teraz wystawiamy jasełka w domach kultury, w szkołach. Podczas jasełek również śpiewamy kolędy. Jesteśmy przebrani za postaci biblijne, za Matkę Bożą, Józefa. Pojawia się dzieciątko, więc jasełka to też taki element związany z polską kolędą. Coraz mniej popularne, ale kiedyś bardzo często spotykane są Herody. To taka dziwna dosyć nazwa, ale nazwa wywodzi się od króla Heroda. I Herody to też rodzaj kolędowania, kiedy to grupa chłopców, część przebranych za żołnierzy, jeden z chłopców był Herodem, wchodzi do domu z przedstawieniem właśnie Herodami. Oni już nie śpiewali kolęd, tylko właśnie robili przedstawienie. Wchodził król Herod, siadał na tronie, ale gdy wydaje rozkaz o rzezi niewiniątek, wbiega śmierć, wbiega diabeł, którzy twierdzą, że Herod jest jednak zły, ścinają głowę Herodowi, więc jeżeli do Was ktoś przyjdzie i zapyta, czy puścicie z Herodami, musicie wiedzieć, na co się godzicie, że nie będzie to zwykłe kolędowanie, ale takie dosyć mroczne przedstawienie właśnie o treści bożonarodzeniowej związane z postacią Heroda. Kolędowano aż do Święta Trzech Króli. W niektórych wsiach kolędowanie trwało aż do końca karnawału.
Kolędować możemy oczywiście w domu, z rodziną, w kościele, ale też podczas koncertów czy przemarszu orszaków Trzech Króli, to jutro. Okazję do kolędowania możemy też stworzyć sami. No i my na przykład pokolędujemy wieczorem w Polskim Radiu Białystok po 18:00 z zespołem SPAK, ale będziemy też kolędować w Galerii Arsenał, jeśli wybierzecie się na spacer, i do Galerii Arsenał Elektrownia dotrzecie przed 16:30.
Bajkowe tropy.
Jest taka tradycja bożonarodzeniowa, świąteczna, która wywodzi się z okresu zimowego przesilenia słońca, zwanego szczodrymi godami, godnymi świętami, które trwały aż od 25 grudnia do 6 stycznia. I to jest tradycja o tym, że zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Wigilijną noc, jedna z legend głosi, że o północy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Według niektórych niosą one dobrą nowinę, ponieważ były obecne w stajence przy narodzinach Jezusa, ale ich rozmowy mogą tylko usłyszeć osoby niewinne i bezgrzeszne. By podziękować zwierzętom za ciężką pracę, by chronić je przed chorobami, mieszkańcy wsi często po kolacji wigilijnej zanosili do zagrody resztki z kolacji właśnie, ale też wypiekali kolorowe opłatki, dawali po kawałku każdemu zwierzęciu. I tak na przykład dla każdego zwierzaka przeznaczony był inny kolor. Dla koni czerwony miał dawać siłę, chronić przed złymi urokami. Krowy dostawały żółty opłatek, no i taka młódźka miała dawać więcej mleka. Różowy dawano zwierzynie leśnej, no i czasami nawet dawano opłatek kurom, by dawały więcej jaj. Dzielono się opłatkiem z psami, kotami. Ta tradycja pochodzi z XVI wieku, z polskiej wsi, ale niektóre źródła podają, że była nawet kultywowana i na Litwie, i właściwie od Litwy aż po Włochy, więc ta część Europy ma tę tradycję i dobrze ją zna. Czy zwierzęta mówią w Wigilię mogliśmy, a właściwie część z nas mogła sprawdzić 24 grudnia? Niektórzy mogą sprawdzać jutro. Bez wątpienia warto w wigilijny dzień zadbać o swojego pupila, ale tak naprawdę zwierzęta mówią ludzkim głosem właściwie cały rok, tylko nie zawsze potrafimy usłyszeć, co mają nam do powiedzenia. Często komunikują się z nami przez swoje zachowanie, przecież merdanie ogonem, strzyżenie uszami czy mruczenie. To jest właśnie język, którym głównie posługują się zwierzaki, o czym przekonuje Jarosław Krawczyk z Lasów Państwowych.
Z moim kotem jest tak, jak tylko rano wstajemy, pierwszy budzi się kot, który jest taki jeszcze rozciągnięty, przeciągnięty, wyciąga się. Oczywiście idzie za mną do kuchni. No i jest tym pierwszym zwierzęciem, który się gdzieś o mnie ociera i prosi o jedzenie. To się już stało takim zwyczajem i taką tradycją. Zaraz po nim wstaje pies i też przychodzi i proszą po prostu o jedzenie. Wydają swoje dźwięki, kot miauczy, pies trąca mnie też o kolana. Może nie szczeka, bo to już stara psina, ale jakieś takie mechanizmy wypowiadania są. Te zwierzęta w lesie zachowują się bardzo podobnie, zachowują się tak samo. Mówią do siebie w ciekawy, specjalny, oryginalny sposób. Przede wszystkim nie tyle patrzą tak jak ludzie, co bardziej czują, a jednocześnie słyszą. Największe wrażenie na mnie robią dziki, wataha dzików. Matka jest po prostu bardzo opiekuńcza i gdy tylko jest w stadzie, gdy młode są obok nich, to w przypadku jakiegoś zagrożenia locha wydaje specjalne dźwięki. Młode są na to bardzo wyczulone, patrzą jak ona się zachowuje, co robi, słyszą, co ona do nich mówi i gdy jest jakieś nieprzewidziane zagrożenie, gdy locha nie jest pewna, co się może zdarzyć, ale czuje, że coś jest nie tak, wydaje takie specjalne chrumknięcia. No i wtedy te młode, jak tylko to usłyszą, a to ma być jeszcze jakiś specjalny, specyficzny ton tego chrząknięcia, po prostu zamierają. Robi się taka kompletna cisza. Dziki maskują się gdzieś w gałęziach, w liściach, nie, w ogóle się nie ruszają. A locha nasłuchuje, patrzy, wyczuwa. Lochy mają bardzo wyczulony węch. Kiedy już się okazało, że zagrożenie nie jest wielkie, znowu coś tam... No i młode brykają, rozbrykują się, chodzą, podążają za matką. Takim drugim ciekawym zjawiskiem u zwierząt, to na przykład u jeleniowatych jest tak, że pewnie wiemy, że mamy jeleni i mamy saren, mają z tyłu, jeśli ktoś dobrze obserwuje zwierzęta i może je zobaczyć w lesie, to mają z tyłu takie specjalne białą sierść. Myśliwi, leśnicy mówią na tą białą przestrzeń, no jakby to powiedzieć, na pośladki, mówią lustro. Lustro może służyć do tego, że po pierwsze młode, które idzie przez las, nie widzi dokładnie, co jest dookoła. Są gęste drzewa, są krzaki, liście. Nie widzi, którędy ma podążać. Oczywiście mamy czuje, ale może je czasami nie widzieć, która gdzieś tam daleko odejdzie. Po prostu wydobywa, widzi białą sierść, za tym lustrem podąża. Gdy jest jakieś niebezpieczeństwo albo matka coś chce dać znać, to zdarza się tak, że sierść na tym białym lustrze, nazywanym tak przez leśników, jak powiedziałem, czy przez myśliwych, może się troszeczkę ruszać. No, ona się może tak ustawić, że ten biały jest mocniej, bardziej intensywny, a czasami jak sierść się położy, to jest taki bardziej stonowany. To też jest sygnał, to też jest informacja. Zwierzęta wiedzą, co mają z tym zrobić. Młode, zwłaszcza młode, wiedzą, jak mają zareagować. Ale jeszcze z tym dźwiękiem to kojarzy mi się taka ciekawostka. Możemy się łatwo pomylić sarnę z psem. Rogacze, czyli samce sarny, potrafią szczekać. I to jest takie, no bym powiedział, charakterystyczne. Wręcz jest takie hał, hał. Mi się to udało parę razy usłyszeć i no, przyznam, że robi to wrażenie, jakby szczekał pies gdzieś daleko w lesie, ale tak to brzmi. To też jest jakiś sygnał, na przykład zagrożenia. Udało mi się nawet chyba w zeszłym roku tak się zdarzyło, że nie widziałem tej sarny, po prostu przechodziłem przez las i gdzieś tuż obok niedaleko zaszczekał w ten sposób rogacz, sarna, samica sarny i gdzieś potem widziałem, jak gdzieś tam przebiega. Bardzo takim odstraszającym, ale też takim robiącym wrażenie dźwiękiem jest plaskanie ogona bobra. Gdy się idzie tak wieczorem nad rzeką albo nad jakimś stawem, no i tam mieszkają, żyją bobry i nagle one nami zostaną zaskoczone, to po pierwsze odstraszają nas, taki naprawdę głośny uderzenie o wodę jest no aż takie emocjonujące, a po drugie też dają sygnał innym, które są gdzieś dookoła, młodzieży, rodzinie, że uwaga, ktoś idzie, musimy uciekać. No i jeszcze chciałem powiedzieć o sójce. Sójka, nie wiem jak wchodzimy do lasu, jeśli ktoś zna dźwięk sójki, to w zasadzie sójka, która widzi, że wchodzimy do lasu, pierwsza się potrafi odezwać.
Czyli rozumiem, że żeby próbować zrozumieć zwierzęta, nie musimy słyszeć ich ludzkiej mowy.
Po pierwsze musimy je znać, czytać o nich, dowiadywać się, na czym to polega, na czym polega w ogóle komunikacja między zwierzętami, ale żeby mieć tą wiedzę, no to musimy ją też wykorzystać w terenie, czyli wrażliwość, prawda? Chociażby z tą sarną, która przypomina szczekanie psa. Musimy też gdzieś umiejętnie cicho chodzić po lesie, żeby na przykład taką chrząkającą mamę dzika usłyszeć. Wrażliwość, wiedza o tym, dowiadywanie się, jak te zwierzęta sobie żyją. Zawsze myślenie, że jesteśmy tylko gośćmi w lesie, tam mieszkają mieszkańcy.
Zwierzęta bardzo dobrze rozumieją podobno swoich właścicieli. Na przykład psy są w stanie nauczyć się około 90 słów. Interpretują też gesty, zapachy, ton głosu. Warto pamiętać, że im więcej czasu spędzamy ze zwierzakami, tym łatwiej z nimi rozmawiać. Pogłębiana więź pozwala rozumieć jego język. No i wtedy te legendy wigilijne, które mówią nam o tym, że zwierzęta mówią ludzkim głosem, już nie są aż tak potrzebne, no ale bez wątpienia są ważne i są dość istotną częścią naszej tradycji.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania, a tutaj wracamy do naszej małej bohaterki Amelki. W styczniu razem z nią będziemy poznawać trudne słowo na E, jak empatia.
Tego dnia Adelka budzi się i od razu wie, że coś jest nie tak. Boli ją głowa i ma zatkany nos, zupełnie jakby ktoś zacisnął na nim spinacz, taki do wieszania prania. Mamo, mamo, woła. Chyba jestem chora. Mama przychodzi i dotyka ręką jej czoła. Później przynosi termometr, żeby zmierzyć temperaturę. Mała kotka Kreska wskakuje na łóżko i przygląda się wszystkiemu z zaciekawieniem. Oj, chyba musisz zostać dziś w domu. Mówi mama po chwili. Masz podwyższoną temperaturę i katar. Ale dziś są urodziny Zosi, protestuje Adelka. Będą cukierki i ciastka, a ja chciałam jej dać prezent. Przykro mi, kochanie. Wiem, że bardzo chciałaś iść dziś do przedszkola, ale naprawdę nie powinnaś, skoro jesteś chora. Mama głaszcze ją po głowie. Mogłabyś pozarażać inne dzieci, a poza tym czułabyś się źle. Musisz odpoczywać, wtedy szybciej wyzdrowiejesz. Mamo, ale prezent! Jęczy Adelka. Prezent możesz dać Zosi trochę później. Na pewno zrozumie. Adelka jest zawiedziona, ale nie ma wyjścia. Że też ta okropna choroba musiała przyczepić się do niej akurat dzisiaj. Mama przynosi jej ciepłe mleko z miodem i kanapki, ale Adelka zjada tylko trochę. Nie ma apetytu. Mama mówi, że może pobawić się w swoim pokoju, a ona musi trochę popracować. Mama zawsze pracuje w domu na komputerze, ale Adelka jest wtedy zazwyczaj w przedszkolu. Może trochę porysujesz? Proponuje mama i przynosi jej do łóżka kredki i kilka czystych kartek. Adelka lubi rysować, ale dzisiaj zupełnie jej nie idzie. To chyba przez ten katar. Nie cierpi kataru. Ciężko jej się oddycha i ciągle leci jej z nosa, musi wycierać go chusteczką. Nie może nawet w spokoju porysować. Zdążyła narysować tylko dwa koty, białego w czarne łatki i czarnego w białe łatki, ale wyszły jakieś koślawe i krzywe. I jeszcze jednego psa, który już wcale jej nie wyszedł, bo bardziej przypominał kozę. Adelka odsuwa od siebie kartki zniechęcona. Mamo! Woła. Nie chce mi się już rysować! Mama przychodzi po chwili. Może się czymś pobawisz? Mówi. Mamo, a pobawisz się ze mną? Prosi Adelka z nadzieją. Teraz niestety nie mogę. Mama wzdycha. Mam jeszcze dużo pracy. Pobaw się trochę sama, dobrze? Zobacz, ile masz zabawek. A prawie wszystkie leżą w kącie. Mama wychodzi, a Adelka wzdycha, zupełnie jak wcześniej mama. Jakoś nie ma pomysłu, czym się zająć. Mogłaby pobawić się trochę z Kreską, ale ta akurat zwinęła się w kłębek na łóżku i chyba nie ma ochoty na zabawę. Wreszcie Adelka wymyśla, że zrobi z niebieskiego koca wielkie jezioro. Bierze drewnianą łódkę i wsadza do niej pluszowego kotka i misia. Kotek jest kapitanem. Pływają z misiem po kocowym jeziorze. A potem miś bierze na przejażdżkę też inne zabawki. Lalkę, dinozaura, żółwia i słonia. Kapitan Kotek zostaje nawet bohaterem, bo ratuje tonącego małego pluszowego króliczka. Chyba nawet Kresce podoba się ta zabawa, bo zaciekawiona zeskakuje z łóżka i wskakuje w sam środek kocowego jeziora. Adelka rzuca jej kulkę z papieru. Kreska lubi się bawić takimi kulkami o wiele bardziej niż piłeczkami i zabawkami kupionymi w sklepie. Adelka wrzuca raz za razem kulkę do kocowego jeziora i udają, że Kreska ją wyławia. Później przynosi ją Adelce i miauczy ponaglająco, żeby znowu jej rzucić kulkę. Kotka uwielbia tę zabawę. Mama i tata śmieją się czasem, że Adelka ma kotopsa, bo Kreska tak świetnie aportuje. Później trochę nudzi im się ta zabawa. Kreska siada na kocu i myje swoje szare futerko językiem. Adelce chce się pić. Otwiera drzwi do swojego pokoju i spogląda w stronę zamkniętych drzwi naprzeciwko, skąd dobiega rytmiczne stukanie mamy w klawisze komputera. Stuk, stuk, stuk. Mamo! Woła. Dasz mi trochę soku? Stukanie cichnie i po chwili mama przychodzi z sokiem w szklance. Mamo, ale ja nie chcę w szklance, chcę w moim ulubionym kubku, oświadcza Adelka. No dobrze. Mama znów znika w kuchni i po chwili wraca z żółtym kubkiem w motylki. Mamo, ale to nie ten, mówi Adelka, chcę w tym zielonym. Mama tylko wzdycha i idzie do kuchni. Po chwili wraca z zielonym kubkiem. Ale nie w tym zielonym ze słoniem, mamo. W tym zielonym z misiem, tłumaczy cierpliwie Adelka. Tak! tamten jest mój ulubiony. Mama wzdycha po raz kolejny, tym razem jakby dłużej, i znika w kuchni. Ale to nie ten, ten z misiem ma kwiatek, a tamten drugi z misiem ma serduszko, woła Adelka, kiedy mama przychodzi ponownie. Mama zaciska usta. Wygląda teraz na naprawdę zdenerwowaną. Adelko, moja cierpliwość się kończy, mówi. Wiem, że jesteś chora i źle się czujesz, ale chyba trochę przesadzasz. Wypij z tego i przestań marudzić. Ale ja chcę tamten, woła Adelka z płaczem. Nie chcę płakać i krzyczeć, ale naprawdę chcę jej się pić i głowę ma taką gorącą i ciężką. I jakoś tak samo jej się płacze i krzyczy. Tamten jest mój ulubiony. Dobrze, chodź i sama go sobie weź, mówi mama zrezygnowana. Ale to ostatni raz. Nie można brudzić 100 kubków. Następnym razem powiedz dokładnie, o który ci chodzi, dodaje już trochę łagodniej. Adelka nie do końca rozumie, o co mamie chodzi. Przecież od początku mówiła, że to ma być jej ulubiony kubek. Ten żółty z motylkami był jej ulubionym bardzo dawno, chyba ze 2 tygodnie temu. Ten zielony ze słoniem był jej ulubionym tydzień temu, chyba w zeszły czwartek. Ten zielony z misiem i kwiatkiem 2 dni temu. A od dzisiaj ulubiony jest ten z misiem i serduszkiem, to jest oczywiste. Dziwne, że mama tego nie wiedziała. Kiedy Adelka wreszcie napełnia sokiem swój ulubiony kubek, mama prowadzi ją do pokoju i kładzie do łóżka. Patrzy na nią z niepokojem i idzie po termometr. Nic dziwnego, że jesteś taka marudna, stwierdza, kiedy odczytuje temperaturę. Już nie jest zdenerwowana. Wygląda na zmartwioną.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.